Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w Arsenale Kultury. Moim gościem jest dziś profesor UAM, doktor habilitowany Bartosz Korzeniewski, prezes Ośrodka Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych. Ośrodek to stowarzyszenie zajmujące się popularyzacją historii i pamięci zbiorowej, edukacją i promocją muzealnictwa. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Dobiega powoli końca 2022 rok. Rok, który decyzją Sejmu został ustanowiony rokiem polskiego romantyzmu, ale Ośrodek Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych, z tego co wiem, już 2 lata właściwie zajmuje się tematyką polskiego romantyzmu, organizując szereg wydarzeń. Łącznie tych wydarzeń, jak udało mi się naliczyć, będzie około 80. Panie profesorze, jaki był początek, jakie były najznamienitsze w pana odczuciu te wydarzenia związane z obchodami roku polskiego romantyzmu?
Tak, rok ten jest rokiem szczególnym z uwagi na przypadającą 200-letnią rocznicę wydania Ballad i Romansów Adama Mickiewicza w 1822 roku, co, jak wiemy, w sposób symboliczny zapoczątkowało polski romantyzm. I faktycznie już kilka lat temu powziąłem takie postanowienie, że z powodu tak ważnej rocznicy, bo przecież wszyscy w Polsce w zasadzie jeszcze jesteśmy pod wpływem tego etosu romantycznego, który to etos kształtował świadomość Polaków przez ostatnie 150 lat, bo to nie tylko jest sam romantyzm i w literaturze, w muzyce, w kulturze, ale również dziedzictwo romantyzmu, a więc nawiązania do romantyzmu w młodej Polsce, później cała II Rzeczpospolita, która żyje również etosem romantyzmu w sensie romantycznej tradycji niepodległościowej, no aż po czasy lat 60., 70., 80., kiedy chociażby kino, najwybitniejsze kinowe filmy i utwory Andrzeja Wajdy na przykład, też cały czas były w odwołaniu do tego etosu romantycznego, czy to za, czy też w dyskusji, czy w polemice do tego etosu. Także żyjemy tym etosem już 200 lat. No i w związku z tym parę lat temu stwierdziłem, że należy coś szczególnego z tego powodu w Ośrodku Badań nad Pamięcią Zbiorową zrobić i stąd inicjatywa 2-letniego projektu badawczego, popularyzatorskiego bardziej, dziedziny edukacji kulturalnej, finansowanego przez Ministerstwo Kultury, który nazwałem 200-lecie polskiego romantyzmu. I tutaj udało się zrealizować już prawie 70 wydarzeń. Jeszcze do końca roku będzie tyle, ile miało być, czyli ponad 80. I to były zarówno wykłady, jak i wykłady online z racji pandemii, która dłuższy czas przecież kształtowała nasze życie. Dyskusje, pokazy pamiątek, pokazy spotkania z potomkami rodzin ważnych w romantyzmie, koncerty, widowiska słowno-muzyczne, aż po przedstawienia teatralne. W tej chwili podsumowujemy, tak, zbliżamy się do końca tego projektu, tak jak i zmierzamy do końca roku romantyzmu. Jeśli pani pytała o jakąś taką kulminację, to muszę powiedzieć, że chyba była ona właśnie w Poznaniu 10 kwietnia tego roku, kiedy w Pałacu Działyńskich przygotowaliśmy koncert słowno-muzyczny z udziałem pana Zelnika oraz pana Kamila Pacholca przy fortepianie. Pan Zelnik recytował wiersze romantyczne, pan Kamil Pacholec, który był, przypomnę, finalistą konkursu Chopinowskiego w zeszłym roku, pięknie oprawił tą muzyczną oprawą, no i przy całej sali ponad 100 osób, no rzeczywiście byłem dumny z tego, muszę od razu powiedzieć, jak bardzo zwłaszcza starsi ludzie, przeżywali mocno no, to przeżycie, ten silny akcent romantyczny.
Dzisiaj też rozmawiamy po jednym z wydarzeń, po wykładzie online profesora Andrzeja Fabianowskiego, zatytułowanego Źródła romantyzmu, sentymentalizm, gotycyzm, historyzm. Profesor Andrzej Fabianowski, polski literaturoznawca i polonista, on z tego, co mi wiadomo, też spore rzesze odbiorców gromadzi na tych spotkaniach online, bo frekwencja bardzo dopisuje. Te wykłady wszystkie, które się już odbyły, są dostępne na stronie Ośrodka Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych, ale też, żeby nasi słuchacze nie mieli takiego wrażenia, że wszystko, co najlepsze już jest za nimi, to muszę zapewnić, że pod koniec naszej audycji zaprosimy jeszcze na szereg wydarzeń organizowanych przez ośrodek, które są naprawdę no, bardzo spektakularne, bardzo interesujące. Chciałam zapytać, panie profesorze, czy ta idea romantyzmu polskiego, pomimo takiego wydawałoby się podziału trochę pomiędzy Polakami, jakoś jednak tych Polaków łączy, bo zauważyłam, że wśród organizatorów tych wydarzeń są instytucje z całej Polski, więc jest tutaj Ośrodek Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych zakorzeniony w Poznaniu przez pana prezesa, ale rzeczywiście to są wydarzenia, które mają taki no, ogólnopolski charakter. Chciałam zapytać właśnie o tą współpracę z innymi instytucjami, a także o to, z jakimi właśnie naukowcami, z jakimi ekspertami udało się ośrodkowi nawiązać taką współpracę przy konstruowaniu programu obchodów Roku Polskiego Romantyzmu.
Tak, no jeśli chodzi o partnerów, to oni byli z Warszawy, z Krakowa, ale także z całego szeregu mniejszych miejscowości, jak Bolesławiec, Jarosław, ale również Kórnik, czy też zupełnie małe miejscowości, a znaczące na mapie polskiego romantyzmu, na przykład Opiniogóra, Muzeum Romantyzmu i siedziba Zygmunta Krasińskiego, w której parę imprez się odbyło. Także to są zarówno małe miejscowości, jak i duże. Jeśli chodzi o... Tak, i tutaj różnego rodzaju są to zarówno muzea, jak i biblioteki, jak i kuratoria oświaty, jak i ośrodki doskonalenia zawodowego nauczycieli, jak i szkoły w tym roku, także to jest absolutnie ponad podziałami i ponadpartyjny, że tak powiem, projekt apolityczny, który no, współpracuje się tutaj nam równie dobrze z przedstawicielami różnych poglądów politycznych. Nie to jest ważne. Ważne jest, że rzeczywiście ten romantyzm łączy, tak jak obserwuję uczestników naszych imprez na żywo, z udziałem publiczności, to rzeczywiście jest to duże przeżycie. Z jednej strony duże przeżycie dla starszych osób, ale również solidna porcja wiedzy dla młodzieży, ponieważ w tym roku właśnie coraz częściej jesteśmy gośćmi 20. liceum w Poznaniu. W tej chwili będą dwie imprezy, jedna w Dwójce, druga w Ósemce. Też szkoła imienia Tytusa Działeńskiego w Kórniku współpracuje z nami. Tam też były zarówno lekcje muzealne, jak i wycieczki do Legolina, jak i lekcje w tej szkole. Także jeśli chodzi, pani pytała również o naukowców, to rzeczywiście tutaj jest pełen zestaw najwybitniejszych znawców romantyzmu. Pan profesor Andrzej Fabianowski, przypomnę, chyba najlepszy w tej chwili znawca polskiego romantyzmu i Mickiewicza. Inicjator listu do Sejmu, który zapoczątkował te oficjalne obchody polskiego romantyzmu. No ale są też pani profesor Ewa Grzęda, specjalistka od słowackiego, pan profesor Droszyński, który właśnie zaczyna wydawać 20 tomów nowego wydania dzieł Juliusza Słowackiego. Będzie promocja we wtorek na Zamku Królewskim w Warszawie. Także rzeczywiście to są pierwszej rangi naukowcy, którzy stosownie do słuchaczy, do starszych, dorosłych nieco inaczej, ale do młodzieży w taki sposób, żeby to ich zainteresowało. Pokazujemy zdjęcia, pokazujemy prezentacje i jest to oczywiście dostosowane do potrzeb danego odbiorcy.
Mówimy tutaj cały czas o obchodach Roku Polskiego Romantyzmu, ale Ośrodek Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych zajmuje się też taką popularyzacją historii właśnie pamięci zbiorowej. I zauważyłam, że wśród tych wykładów tematem, który powtarza się, jest z różnych stron rzeczywiście omawiany, ale wraca się do niego, to jest kwestia odbudowy Pałacu Saskiego. Gdyby pan prezes mógł w paru słowach powiedzieć, na ile to jest ważna inicjatywa, tak ogólnie dla budowania tożsamości wszystkich Polaków, nie tylko jako odbudowa historycznego budynku w Warszawie, ale też jako obiekt, który może po prostu łączyć Polaków w ich wspólnej historii, w ich wspólnej tożsamości, w ich wspólnej pamięci.
Tak, no trzeba o tym wiele mówić, ponieważ jest to taka wyrwa w pamięci Polaków, w pamięci warszawiaków, ponieważ przypomnę, że ta kolumnada, która była między, stała na placu Piłsudskiego nad grobem nieznanego żołnierza, łącząc pałac, dwa skrzydła Pałacu Saskiego i obok najpiękniejszy pałac Warszawy, czyli Pałac Brühla. No, jako że nie widzimy już tego widoku od przeszło 80 lat, ale to były takie ikony Warszawy, tak? Najbardziej rozpoznawalne obrazy w naszej, jakby w tej chwili pamięci, ale wtedy na co dzień spotykane, widziane przez warszawiaków. No, z racji tego, że to jest ostatni element zniszczenia świadomego i zupełnie bezsensownego przez Niemców, bo przypomnę, że on został wysadzony, Pałac Saski, w grudniu 1944 roku, a więc nie w toku zniszczeń wojennych, nie w toku działań wojennych, nie w toku Powstania Warszawskiego, tylko po prostu dla samej pasji niszczenia i nienawiści do polskości. I właśnie te okoliczności wysadzenia tego pałacu i zniszczenia też są dodatkowym powodem, dla którego warto o tym mówić. I my wspieramy działania tutaj Ministerstwa Kultury, ale też Gestora, czyli Pałac Saski Spółka z o.o., która ta instytucja istniejąca od roku jest odpowiedzialna za odbudowę Pałacu Saskiego. No i w różnych miejscach w Polsce, dotychczas w Krakowie, potem w Poznaniu, teraz w Łodzi, organizujemy debaty, dyskusje z historykami na temat historii Pałacu Saskiego i tam towarzyszy objazdowa wystawa Przywracamy Serce Niepodległej. No rzeczywiście było to serce niepodległej przed wojną. W tej chwili no, trzeba dużego wysiłku, żeby ten obraz przypomnieć Polakom i żeby uświadomić, że jest to rzeczywiście symbolicznie rzecz bardzo ważna, bo tak samo jak 50 lat temu łączyła Polaków idea odbudowy Zamku Królewskiego, też podjęta w sposób uwarunkowań politycznych, ale w tej chwili to przecież nie jest zupełnie ważne, dlaczego ekipa Edwarda Gierka podjęła tę decyzję, bo o tym to nas nie musi interesować i nie interesuje w tej chwili. Natomiast ważne jest, że Zamek Królewski został odbudowany, prawda? Tak samo myślę, że za 20 lat czy 30, jak Pałac Saski, Pałac Brühla będzie ozdobą Warszawy, no to już nawet nikt nie będzie pamiętał, a kto to rządził wtedy i tak dalej. To nie jest ważne. Ważne jest, że to są inicjatywy na dziesięciolecia, tak? W związku z tym Ośrodek Badań nad Pamięcią Zbiorową tutaj się włącza we wsparcie idei odbudowy. Będziemy te działania kontynuować w przyszłym roku, żeby również młodzież w całej Polsce edukować, dlaczego jest to ważne. A przypomnę, że z racji ilości symboli, z którym jest związana, przecież mieszkańcem Pałacu Saskiego był Fryderyk Chopin, później mieścił się tam sztab generalny za czasów II Rzeczypospolitej. Tam łamano szyfry podczas wojny polsko-bolszewickiej. Tam też pracowano nad złamaniem kodu Enigmy. No i w końcu z racji tych zniszczeń właśnie to jest symbol no, bezsensownej i takiej niszczycielskiej chęci zrównania polskości z ziemią. No w związku z tym, z tego powodu myślę, że jest to bardzo ważna inicjatywa. Przypomnę, że w roku 2025 zaczną być prowadzone już prace budowlane, a w roku 2030 ma być Pałac Saski już w pełnej krasie i obok stojący Pałac Brühla.
Wspomniał pan profesor Fryderyka Chopina. Fryderyk Chopin, jego twórczość. Młodzi wykonawcy utworów Fryderyka Chopina są też w obszarze zainteresowań ośrodka. Sporo koncertów również się odbyło. Nie w ramach Polskiego Roku Romantyzmu, ale właściwie równolegle idzie taki program konstruowany przez ośrodek, który promuje młodych wykonawców Chopina i tych recitali już sporo za nami, jeszcze parę przed nami. Gdyby pan profesor też mógł troszeczkę o tych młodych ludziach, o tym promowaniu Chopina. Wydaje się, że wszyscy znamy i lubimy, że tego Chopina jest sporo, ale cały czas chyba jednak jest jakiś niedosyt. Chyba cały czas wiele osób ma takie poczucie, że tego Chopina jest mimo wszystko za mało w takiej przestrzeni bardziej takiej ogólnej, popularnej.
Tak, sądząc po ilości publiczności, która zwłaszcza w mniejszych miejscach przychodzi na koncerty organizowane w ramach 3-letniego projektu Muzyczne Podróże Chopina. Po prostu podróżujemy po Polsce w miejscach do miejsc, w których Chopin bywał, z którym był związany i tam organizujemy koncerty przygotowywane we współpracy z młodymi, ale już z wieloma osiągnięciami pianistami z Polski, ale nie tylko, bo gościliśmy również gościa ze Słowacji. I to są takie miejsca jak Szafarnia, gdzie spędzał wakacje Chopin, jak Sanniki, jak Żychlin, jak Ostrów Wielkopolski, no ale również Wilanów, Pałac Staszica, Kościół Ewangelicki. W Warszawie będziemy też w Krakowie, Wrocławiu, w bardzo wielkiej ilości, znaczy konkretnie 24 koncerty. Dotąd odbyło się 8 takich koncertów i przeplatane są również, czy towarzyszą im również wykłady. Na przykład w Wielanowie we wrześniu mieliśmy koncert pieśni Antoniego Radziwiłła i Fryderyka Chopina. Jak wiemy, to jest silny związek Chopina z Wielkopolską, ponieważ właśnie Chopin był w Antoninie, spędził tam 2 tygodnie, młody Chopin u księcia Antoniego Radziwiłła. No i również temu towarzyszyło spotkanie z potomkiem księcia, czyli z panem Maciejem Radziwiłłem oraz dyskusja, prezentacja właśnie o twórczości księcia Antoniego Radziwiłła właśnie w Pałacu Wielanowskim, czyli tam, gdzie młody Chopin również koncertował. Także te koncerty i towarzyszące im dyskusje będą jeszcze przez całe, aż do końca 2024 roku we współpracy z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina organizowane, ponieważ to towarzystwo zasłużone będzie obchodzić 90-lecie właśnie w styczniu 2024 roku, co było no też jednym z pretekstów do zainicjowania tego programu.
To ja tylko powiem, że w najbliższą niedzielę o 16:00 taki recital fortepianowy Jana Jakuba Zielińskiego w Pałacu w Nieborowie, a później następny recital chopinowski Jehudy Prokopowicza z kolei w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku 24 listopada. Ale te wszystkie informacje bardzo szczegółowe są na stronie, na profilu facebookowym Ośrodka Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych, także bardzo Państwa zapraszam, żeby tam zajrzeć, bo można być na bieżąco i można w tych wszystkich wydarzeniach uczestniczyć. Panie profesorze, co jeszcze tutaj przed nami ośrodek przygotował takiego ważnego, na co chciałby pan szczególnie zwrócić uwagę, żebyśmy już sobie gdzieś mogli w kalendarzach, w naszych głowach zanotować, żeby sobie jakieś terminy zarezerwować na ważne wydarzenia związane z romantyzmem?
No chciałbym szczególnie zaprosić na dwa wydarzenia. Jedno będzie się odbywać za ponad 2 tygodnie, 26 listopada od godziny 17 w Pleszewie, w nowoczesnej przestrzeni Centrum Kultury Zajezdnia. Będzie cały szereg imprez, pół dnia imprez dotyczących 50. rocznicy powstania filmu Noce i Dnie pod hasłem Noce i Dnie 50 lat po między pozytywizmem a romantyzmem. I to będzie wystawa multimedialna, dyskusja z udziałem twórców tego serialu oraz żyjących jeszcze aktorów. Będzie też łączenie via internet ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie żyją reżyser pan Jerzy Antczak i odtwórczyni głównej roli niezapomniana Jadwiga Barańska i będzie na końcu emisja 3-godzinnego filmu w odnowionej wersji, też w kinie, które się tam znajduje w ramach Centrum Kultury Zajezdnia, także wszystkich wielbicieli, a jest ich bardzo dużo, nocy i dni, zarówno filmu, jak i dzieła Marii Dąbrowskiej, zapraszam 26 listopada do Pleszewa od godziny 17. Natomiast dla poznaniaków, którzy jeszcze są spragnieni Mickiewicza, głównie w młodzieżowym wydaniu, zapraszam 14 grudnia do Teatru Weyery w ramach Szkoły Weyery. Scena wspólna i tam w tej chwili przygotowujemy wraz z młodzieżą też klas teatralnych 20 Liceum Ogólnokształcącego imienia Gałczyńskiego na Wisłowych Wzgórzach. Przygotowujemy z polonistami spektakl na motywach dziadów i ballad i romansów Mickiewicza. I ten spektakl właśnie 14 grudnia w tej pięknej, nowoczesnej przestrzeni pod patronatem kuratorium wielkopolskiego kuratora oświaty będzie miał swoją premierę. Także 14 grudnia. Przypomnę wszystkie te informacje, bo nie chcę tutaj zalewać faktami, które będą za miesiąc. Są na stronie facebookowej Ośrodka Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych w jednolitej szacie graficznej, ładnych plakatów, także zapraszam i wszystko to jest dostępne. No, wypada mi tylko zaprosić na te dwie, ale też wiele innych, o których może przy następnych okazjach.
Chciałam jeszcze zapytać o taką kwestię. W momencie, kiedy posłowie podejmowali uchwałę o ustanowieniu 2022 rokiem polskiego romantyzmu, no jeszcze nie byliśmy w tej rzeczywistości wojennej. W tym uzasadnieniu, jak gdyby w tej motywacji do ustanowienia tego roku rokiem romantyzmu, można było przeczytać, usłyszeć, że wtedy, w tamtym okresie wypracowane, utrwalone zostały takie najważniejsze cechy pozwalające nam przetrwać najdramatyczniejsze próby zniszczenia narodu. Wtedy kształtowały się takie cechy jak honor, waleczność, patriotyzm, przywiązanie do tradycji, empatia wobec losu innych i gotowość do ofiar, otwartość na inne kultury oraz przywiązanie do wolności. To jest taki kanon wartości narodowej wspólnoty, którą romantyzm przeniósł z takiej dawnej Rzeczypospolitej, właściwie zdefiniował na nowo. Ale chciałam zapytać, czy też w trakcie tych wykładów możemy znaleźć jakieś odniesienia do tej naszej trudnej obecnie rzeczywistości za wschodnią granicą i jakieś takie refleksje, które by pozwalały nam uwspółcześnić tą refleksję, tą naukę wyniesioną, powiedzmy, z tej epoki romantyzmu i ją przełożyć na ten obecnie bardzo taki trudny, napięty, pełen niepokoju i niepewności czas.
No tutaj muszę wspomnieć, że też ośrodek angażuje się w przypominanie tradycji kresowej, także jest związek. Mieliśmy cały cykl wydarzeń dotyczących muzeów lwowskich na przykład, czy tej tradycji kresowej. Mamy też tutaj w ramach projektu w stulecie polskiego romantyzmu prezentację pana Tomasza Kuby-Kozłowskiego z cyklu Romantyczna tradycja na dworkach szlacheckich na Kresach. Także odwołujemy się do tej idei. Myślę, że to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, czego jesteśmy świadkami na skutek wojny, ale pozytywnego, mianowicie tej niezwykłej gościnności i przyjęcia przez Polaków, niezależnie od wszystkiego, od wszelkich podziałów, przyjęcia przez Polaków całej rzeszy uchodźców z Ukrainy, to jest taki pozytywny znak tego, że potrafimy być gościnni, potrafimy wznieść się ponad podziały, ponad własne problemy, których przecież nam nie brakuje, i w taki sposób przyjąć tych naszych braci z Ukrainy, którzy przecież jeszcze niedawno, po 250 lat temu, razem z nami żyli w jednym państwie, pierwszej Rzeczpospolitej. To nie przypadek właśnie, że słuchamy z drobnym zdziwieniem, że Niemcy, którzy przyjęli o wielokrotnie mniej w tej chwili niż Polacy gości, z uchodźców z Ukrainy, ale już dawno sygnalizowali, że już więcej nie dadzą rady. Instytucje pomocowe już są na okresu wytrzymałości i tak dalej. No właśnie dlatego, że Niemcy robią to przez instytucje, a widocznie sami Niemcy aż tak nie otwierają swoich serc jak Polacy. Dla Polski, jak widać, przyjęcie takiej wielomilionowej rzeszy uchodźców nie przekraczało ich możliwości, co też chyba jest najlepszym potwierdzeniem, że te dobre cechy, o której pani mówi, a które mają korzenie w etosie romantycznym, wciąż nam towarzyszą i wciąż w sytuacjach kryzysowych potrafimy je z siebie wykrzesać. Ta wizja I Rzeczypospolitej i tradycji jej no, się ziszcza, bo przecież jeszcze przed wojną na Ukrainie mieliśmy całą falę uchodźców z Białorusi, także nasi bracia ze wschodu, którzy razem kiedyś stworzyli z nami wspólną historię, też zresztą nie bez problemów. Ale w tej chwili jest to takie piękne nawiązanie i myślę, że bardzo pozytywny efekt no, tych strasznych wydarzeń, które mają miejsce, czyli agresji Rosji na Ukrainę. I tu odpowiadając na pani pytanie, na pewno ta gościnność i ta zdolność do przyjęcia takiej rzeszy uchodźców z Ukrainy jest tego najlepszym przykładem, że ten nasz patriotyzm jest patriotyzmem na co dzień i takim nowoczesnym patriotyzmem, który jest zakłada otwarcie na inność, na inne kultury, na innych ludzi z innego, nieco innego kręgu kultowego.
Mhm. Ośrodek też, jak możemy tutaj przeczytać, zajmuje się też edukacją, promocją muzealnictwa, ale chciałam też zapytać o ten taki wymiar edukacyjny tych, wracając już do cyklu wykładów online dotyczących Roku Polskiego Romantyzmu. On ma też taki wymiar edukacyjny, jak rozumiem, który może naszej młodzieży też się, mówiąc tak już potocznie, przydać, tak? Bo z tego co wiem, to jest to też program wykładów konstruowany w taki sposób, żeby on był w bardzo dobry sposób podawał wiedzę dotyczącą romantyzmu młodzieży.
Tak, no więc tutaj z polonistami, głównie z 20 liceum w Poznaniu, ale nie tylko, uzgodniliśmy jakby potrzeby wynikające z programu choćby nadchodzącej nowej edycji matur i mówimy o kontekstach polskiego romantyzmu czy europejskiego romantyzmu, o jego źródłach, ale również o głównych nurtach, gatunkach, które się wtedy rozwijały, ale również wykłady dotyczące jakby powtórki z twórczości życiorysu Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego. To wszystko jest jakby idealnym scenariuszem lekcji dla nauczycieli, także tutaj wszystkich nauczycieli polonistów odsyłam też na stronę facebookową ośrodka, ponieważ w toku tych 2 lat udało nam się ponad 30 czy 35 takich webinarów, które można cały czas na YouTubie sobie odtwarzać. One mają niektóre nawet po 1500 i więcej wejść w przeciągu kolejnych miesięcy. Uczestniczy w nich na żywo od 50 tam do 100 osób i to rzeczywiście może być wykorzystywane zarówno przez nauczycieli, jak i przez samych uczniów. I tak to w tej chwili konstruujemy, żeby to było zgodnie z potrzebami podstawy programowej.
To ja jeszcze na koniec naszego programu zaproszę na wykład profesora Fabianowskiego, który będzie 16 listopada w środę, dlatego że temat szczególnie mnie interesuje, estetyka i etyka w epoce romantyzmu. Ten wykład o godzinie 18 na stronie, na profilu facebookowym Ośrodka Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych, który to ośrodek polecam państwu śledzić, bo rzeczywiście mnóstwo wydarzeń, tak jak tutaj już z panem profesorem rozmawialiśmy, ponad 80 wydarzeń łącznie będzie dotyczących Roku Polskiego Romantyzmu. Bardzo dziękuję. Gościem Arsenału Kultury był profesor doktor habilitowany Bartosz Korzeniewski, prezes Ośrodka Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych.
Arsenał Kultury.